Jest godzina 20, więc zaczynamy audycję z Bolechowa. Witamy Was serdecznie, Monika Gajda.
Jej mąż Marcin Gajda, diakon.
Za chwilkę zaczniemy.
Jeszcze Jacek jest z nami.
Jest z nami Jacek Gałkiewicz, który realizuje tę audycję. Za chwilę zaczniemy modlitwą. Witamy Was bardzo ciepło i serdecznie. I pozdrawiamy wszystkich, wszystkich, wszystkich z daleka i z bliska. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, prosimy Ciebie, przyjdź do nas, którzy tutaj jesteśmy zgromadzeni w imię miłości. Prosimy Ciebie, przyjdź i wylewaj na nas swój pokój. Ogrzewaj nas, lecz nasze złamane serca. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, który jesteś tchnieniem życia, źródłem życia, zdrojem życia, przychodź do nas, obdarzaj nas swoim życiem. Daj, żeby wszystkie blokady, to co przeszkadza, abyśmy byli w pełni sobą, żeby ustępowało przed Twoją miłością. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Uczyń z nas wspólnotę, z tych, którzy teraz nas słuchają, tych, którzy będą słuchali nas później. Prosimy Ciebie, by połączyła nas Twoja miłość, pokój, dobro. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Prosimy Cię, abyś obdarzył nas swoją mądrością, abyś nas wykorzystywał jako narzędzia swojego pokoju. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Tobie, Maryjo, się zawierzamy. Chcemy być w sercu Kościoła, w sercu w Twoim sercu. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Franciszku,
módl się za nami.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus,
módl się za nami.
Wszyscy nasi święci patronowie,
módlcie się za nami.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
No, od razu musimy zacząć od usprawiedliwienia, że nasza poprzednia audycja niechętnie przeszła przez łącza internetowe w jakiś dziwny sposób. Coś zwalniało, coś przerywało i niestety Nie mamy możliwości jej umieścić na stronie, więc niech się cieszą ci, którzy nas słuchali online.
Chociaż podobno też nas było dziwnie słychać, także...
Ale to był biały kruk, ta audycja po prostu.
Zdecydowanie. Natomiast będziemy odpowiadali na te same pytania jeszcze raz, spotkamy się jeszcze raz na...
Na koniec cyklu po prostu jeszcze raz nagramy odpowiedzi na te pytania, bo tam było sporo ważnych pytań. A dzisiaj chcemy się pochylać nad kolejnymi pytaniami. Bardzo fajnie, że je zadajecie.
Dziękujemy za to, że one właśnie przychodziły. Dziękujemy za wasze maile, za świadectwa. Też dziękujemy za wsparcie.
Tak, za wpłaty na Fundację Teozis. Nie ukrywamy, że to jest dla nas bardzo ważne. Więc dzięki, że wspieracie tę audycję swoim groszem. I prosimy o jeszcze, jeśli chcecie i możecie, to będziemy bardzo wdzięczni. Pytania teraz pójdą dotyczące ZTN, a relacji międzyludzkich. No i zobaczymy, co się z tego urodzi. Dziękuję za kolejną audycję. Zrodziły się we mnie pytania do kwestii relacji. Jeśli dobrze Państwa rozumiem, mówią Państwo, że ze względu na deficyty emocjonalne istnieje większe ryzyko relacji uzależnieniowych. Doświadczam czegoś takiego w niektórych relacjach, z kapłanami i towarzyszami drogi. Niestety wielokrotnie słyszałam, że to ja uzależniam i kapłani zrywali towarzyszenie. Takie działanie sprawiało mi ból. Czym kierować się w tworzeniu relacji, mając ZNE, żeby się chronić? Pytanie bardzo dobre.
Bardzo dobre, bardzo cenne i też myślę, że dotyczące problemu wielu osób, które borykają się z tym zespołem zaspokojenia emocjonalnego. Tutaj ta osoba, ktoś z Was pyta właśnie o te relacje z kapłanami, z jakimiś kierownikami duchowymi, z osobami ważnymi. Możemy powiedzieć, że taką ważną kwestią jest to, że ta osoba, z którą wchodzimy w relacje, nie mając świadomości tego naszego problemu, tego problemu ZNE, może w pewnym momencie przestraszyć się właśnie takimi potrzebami, taką potrzebą bliskości, takim zaangażowaniem, zaufaniem, które w pewnym momencie jawi się jako uzależniające i bardzo raniące dla tych osób jest to, gdy ktoś zrywa taką relację, żeby powiedzieć, że osoba ZNE otwiera swoje serce, ponieważ otrzymuje jakieś ciepło, jakieś wsparcie, jakiś gest, dotyka to jej rany, tego głodu, tego braku. Ona rzeczywiście wchodzi, może powiedzieć, trochę za bardzo, za mocno i druga strona się przestrasza i czasami zrywa zupełnie relacje, co jest znowu raniące i znowu pogłębia ten głód i ten brak. Tutaj są dwie strony. Jedna strona to jest ta druga osoba, często jest na przykład w relacji terapeutycznej, jest tak, że terapeuta, który ma świadomość, że tak może być, nie przestrasza się takiej sytuacji i często, jeżeli udaje się wejść w taką dobrą relację z terapeutą, to terapeuta, można powiedzieć, nie wchodzi w uzależnienie, nie wchodzi w relację taką uzależnieniową albo nie boi się tych uczuć ze strony osoby, która ma takie potrzeby. I z biegiem czasu ta relacja, że tak powiem, przechodzi w taką dobrą sferę pewnego uspokojenia, większej wolności, ale tutaj ważna jest świadomość tej, że powiem, drugiej strony, żeby nie traktować tego jako właśnie ktoś uzależnia, ktoś jest winny temu, ktoś przekracza granice. To nie jest takie proste. Natomiast jeżeli chodzi o osobę właśnie tą, która ma ten problem, to już sama świadomość, że ja tak mogę mieć, że tak się może przydarzyć, że te moje pragnienia, te moje potrzeby, to dziecko we mnie szuka właśnie kogoś, dla kogo będę ważny, kto będzie mnie chciał, kto mnie zaakceptuje. I tutaj ważne jest pewna, być może towarzyszenie kogoś z zewnątrz, może właśnie terapeuty, może kogoś, kto z zewnątrz jakoś pomoże zdystansować się do tej sytuacji, tak żeby chronić siebie, dlatego że można też, wchodząc w takie uzależnieniowe relacje, otrzymać taki dosyć bolesny cios w przypadku zerwania potem.
Czyli krótko mówiąc, radzilibyśmy, że jeśli masz tendencję do wchodzenia w zależność, w relacje uzależnieniowe, rozpoznajesz w sobie cechy ZNE, to tym bardziej trzeba szukać do towarzyszenia osób naprawdę dojrzałych. Jeśli niestety powierzysz siebie osobie niedojrzałej, nieprzygotowanej do tego, żeby ci towarzyszyć, czyli naprawdę doświadczonemu kierownikowi duchowemu, miłującej osobie, może to być mężczyzna, może to być kobieta, naprawdę doświadczonemu terapeucie, no to ryzykujesz, że w tobie się rozwinie bardzo intensywna w pewnym momencie potrzeba dziecięca, która w sumie powinna się jakoś przez pewien czas ujawnić, nie zostać zawstydzona, czyli powinna być podjęta przez drugą osobę, ale w sposób dojrzały. A jeśli powierzasz się osobie niedojrzałej, nieprzygotowanej zawodowo, profesjonalnie, z doświadczeniem do tego, by ci towarzyszyć, no to ryzykujesz, że w pewnym momencie albo ona się też uzależni i będzie to relacja jakaś symbiotyczna, która w ogóle nie daje rozwiązania i uwięzisz się w takiej relacji, albo ryzykujesz, że w pewnym momencie ta osoba się przestraszy, tak jak Monika powiedziała, i cię porzuci. pogłębiając zranienie, czy pogłębiając, czy po prostu ponawiając kolejny raz to zranienie. Więc bądźcie rozsądni i naprawdę nie chodzi o to, żeby się asekurować w relacjach, zwłaszcza w terapeutycznej trzeba szczerości, ale naprawdę sprawdzajcie, z kim macie do czynienia. Nie każdy ksiądz nadaje się na kierownika dla osoby z ZNE. Nie każdy, również nie każda terapia się do tego nadaje. Mówiliśmy już o tym. Może tutaj jeszcze...
Taka, dalsza część tego pytania.
Nie wiem,
bo
co...
tutaj dalszy jest dalsza część tego pytania. Naturalnym jest, że emocje objawiają się w relacji do kogoś i wtedy wymagają szczególnej troski. Przez ostatni czas ze względu na ranę duszy, jaką jest depresja, izoluję się od głębszych przeżyć, czyli tym samym od tworzenia relacji, gdyż nie jestem potem w stanie sama zadbać o silne emocje. Zaś osoby dojrzałe emocjonalnie też tego nie zrobią. I chcąc żyć w jakiejkolwiek równowadze w swoim życiu, wybieram izolację, która z drugiej strony wpędza mnie w depresję. I tu właśnie jest to takie błędne koło, że z drugiej strony izolacja też nie jest rozwiązaniem. Myślę, że rozwiązaniem jest pewna świadomość, też pewna świadomość siebie. Żeby powiedzieć, że to nie jest takie proste, ale troszeczkę obserwowanie swoich emocji, czy ja już nie za bardzo rzeczywiście uzależniam się od tej drugiej strony, czy jestem w stanie przeżyć, nie wiem, to, że ona nie odbiera telefonu, to, że może troszeczkę ograniczyć swoje kontakty z nią, to nie musi być na przykład, nie wiem, każdego dnia, to nie musi być
ale
rano, południe i wieczorem.
Ale to jest właśnie ta osoba, no jeśli tak. Jest dojrzała od tego, żeby ci stawiać granice w sposób nieraniący.
Ale jeżeli ta osoba taka nie jest, to nie byłoby dobrze pozostać w izolacji z drugiej strony.
No nie, w izolacji ja nigdy nie rozwiązuję problemu miłości, więc to na pewno nie. Dlatego mówię, że powinniście szukać, mówimy, że powinniście szukać dojrzałych osób, nie? I naprawdę tego sprawdzać. Tutaj jest w tym samym nurcie kolejne pytanie. Czy osoba ZNE nie stanowi zagrożenia dla innej osoby ZNE w relacji? Nie wiem, czy już troszkę na ten temat nie mówiliśmy, już teraz mi się myli, czy w trakcie tej audycji, która się nie nagrała, czy w poprzedniej, ale powtórzmy to jeszcze raz. Może się zdarzyć, że dwie osoby ZNE dają sobie wsparcie i ciepło, ale tutaj trzeba bardzo uważać, dlatego że każda z takich relacji w pewnym momencie powinna być trochę frustrowana i frustrowana w dobrym słowa znaczeniu, aby stopniowo się wychodzić z uzależnienia, narażać się na dyskomfort wchodzenia trochę w samotność, w dojrzałość taką, że nie ciągle wszystko razem i że nie wszystko z SMS-ami i że ja mam odrębne życie i ty masz odrębne życie, więc może się zdarzyć, że taka relacja dwóch osób uzależnionych od siebie nie rozwiąże się pozytywnie, niestety, i można w niej ugrzęznąć na zbyt wiele lat. Dlatego tutaj mamy dużą taką ostrożność, jeśli chodzi o to. Nie chodzi o to, żebyście się uważali za jakieś toksyczne osoby, które mogą innym zaszkodzić, ale żebyście po prostu dbali o siebie. Jeśli widzisz, że w tej relacji, w której jesteś, nie dojrzewasz, że właściwie cały czas, jak było 100 SMS-ów dziennie potrzeba, tak dalej jest 100 SMS-ów dziennie potrzeba. Oczywiście przesadzam teraz, ale wcale nie tak bardzo. I że nie idziesz w stronę dojrzałości, że nie umiecie trochę się sfrustrować dzisiaj osobno, dzisiaj bez kontaktu.
Że spotkam się z kimś innym,
tak,
idę z inną grupą osób. Nie zawsze, nie wszędzie z tą jedną osobą.
To trzeba, żeby się zapaliło rzeczywiście lampka ostrzegawcza i taką relację warto poddać jakiejś kontroli, superwizji, oglądowi z zewnątrz, czy właśnie w kierownictwie, czy w terapii, tak żeby jakoś o to dbać.
Zwłaszcza, że momenty właśnie, kiedy jest coś nie tak w tej relacji, czy ta osoba nam nie spełnia naszych potrzeb, czy my nie spełniamy jej potrzeb, dochodzi do właśnie też właśnie takich trudnych sytuacji i koniec końców raniących bardzo często dla obydwu stron. I czasami, jeżeli nie idzie się ku dojrzałości, kończy się to zupełnym zerwaniem relacji. A tutaj chcielibyśmy jakby zachęcić do tego, żeby te relacje dojrzewały, bo one mogą się zmieniać, mogą dojrzewać. właśnie szukając trochę własnej suwerenności, własnej odrębności, niekoniecznie muszę zerwać tą relację. Po prostu może bardziej wchodzić w dojrzałość.
I w tym samym nurcie pytanie z drugiej strony, znowu bardzo fajne. Jak stawiać granice osobom ZN, zwłaszcza gdy mają głębokie poczucie, że postawiona granica jest formą odrzucenia? Na ile zaspokajać ich dziecięce potrzeby emocjonalne, na przykład głębokiego przytulenia, absolutnie bez podtekstu erotycznego? Zwłaszcza gdy one same mają poczucie pewnej niestosowności takiej potrzeby. Z drugiej strony mają wielki głód, że rozsypią się, jeśli ich potrzeba nie będzie zaspokojona. To bardzo dobre pytanie z drugiej strony i od razu chcę powiedzieć, że jeśli nie masz pewności i jeśli nie masz, że tak powiem, w sobie takiej dojrzałości, która jest bardzo związana z samoświadomością, czasami powiem szczerze, bez przygotowania profesjonalnego, terapeutycznego, takiej umiejętności się nie ma po prostu, to lepiej jest nie oswajać liska, niż tego liska oswoić i później go zranić, odrzucić i nie móc sobie z tym poradzić. Wiecie, sama relacja terapeutyczna jest o tyle bezpieczna, że ja mam przygotowanie do tego. Dwa, osoba, która do mnie przychodzi, wie, że to jest terapia, czyli to jest relacja, która ma swoje granice, swój początek i koniec. My wchodzimy w pewną umowę, to się nazywa kontraktem, w ramach której to umowy ustalamy pewne zasady relacji, postępowania. One są w przypadku ZN trochę inne niż w przypadku klasycznej terapii, ale to nie jest temat na audycję. Jednak te granice również tutaj istnieją. To jest tak, że nie można oczekiwać od terapeuty, że stanie się przyjacielem w pełni, prawda, takiego słowa znaczenia, że stanie się prawdziwym tatą czy prawdziwą mamą zastępczą. Jest to zupełnie inna relacja i ja, mając świadomość tych granic, dobra drugiej osoby, nie uzależniając się od niej, mogę w sposób właściwy służyć i kontrolować ten proces. Natomiast jeśli ktoś nie jest terapeutą i po prostu tak trochę wolontaryjnie zaczynasz służyć, no to może dojść do pewnego zmęczenia, do pewnych przekroczeń i tutaj naprawdę lepiej jest za bardzo nie otwierać się, niż później wycofywać się bardzo głęboko, raniąc tą osobę, która tego kompletnie nie zrozumie. Co do przytulania, to znów bardzo ostrożnie. W gabinecie przytulenie, jeśli następuje, jest przytuleniem z jednej strony afirmacyjnym, spontanicznym, ale z drugiej strony jest ono bardzo, bym powiedział, właściwie ustawione, jest, można powiedzieć, superwizowane, poddane pewnemu oglądowi z poziomu takiego meta, tak się to nazywa, i nie jest to takie pójście na żywioł, prawda, całkowite. Natomiast w takiej relacji prywatnej mogłoby dojść do nadużyć. Nawet jeśli ja nie mam intencji poprzytulać erotycznie, to często takie przytulenia mogą się bardzo w różne strony przechylić.
Tutaj myślę, że też ważne jest jasne mówienie o tym, co się czuje, co jest możliwe, co jest niemożliwe, czego jest za dużo, czego nie jest za dużo, z takim wyjaśnianiem, ale to nie kończy naszej relacji. To nie znaczy, że ja ciebie nie chcę, to nie znaczy, że ja ciebie nie lubię. Tylko po prostu potrzebuję czasu, nie wiem, dla bycia ze swoją rodziną, potrzebuję czasu na inne relacje. To jest dla mnie zbyt często, albo nie jestem w stanie odpisać na każdy twój SMS. Ale to nie znaczy, że nie jesteś dla mnie osobą ważną, że nie chcę, żebyś w ogóle się ze mną kontaktowała czy kontaktował. Więc być może takie właśnie pewna rozmowa, gdzie można wprost powiedzieć, że rozumiem twoją potrzebę, ale moje możliwości są takie, bo to jest dla mnie zbyt dużo. Myślę, że to też może być pomocne. Gdzieś spotykam osoby, które mają takich przyjaciół, I też w tych relacjach czasami właśnie one widziały, że może za bardzo właśnie chciały wchodzić w życie, zbyt dużo czasu zajmować, ale udało się, że tak powiem, przejść ten etap, kiedy te osoby jasno, spokojnie wyjaśniały swoje potrzeby, swoje możliwości.
Kolejne pytanie. W jaki sposób osobom z ETN mogą pomóc bliscy? Współmałżonek, rodzic, rodzeństwo?
To chyba troszkę mówiliśmy o tym.
Ale właśnie chyba to było w audycji, która się nie nagrała.
Nie nagrała.
Więc po prostu powtarzamy i tyle.
Tutaj pierwsze co, to jest świadomość jakby tego zespołu, tego niezaspokojenia. Zresztą tak jak Teruwe Bars piszą w swojej książce, czasami zapraszali do współpracy, do terapii współmałżonków na przykład, czy rodzinę. Czasami to jest kwestia wspólnoty zakonnej, w której ta osoba żyje, więc pewna świadomość tego problemu, zrozumienie, że tak może być. Mówiliśmy o tym, że z jednej strony taka większa wyrozumiałość, ale z drugiej strony też stawianie jednak pewnych granic czy wymagań takich, żeby też, że jakbym powiedzieć, no moja żona czy mój mąż ma ZTN, więc ja muszę, nie wiem, nic od niego nie wymagać, nie wiem, może sobie leżeć, nic nie robić. Natomiast pewne zrozumienie dla tych potrzeb, na przykład możliwość dania takiej przestrzeni do zaspokojania swoich jakichś takich zainteresowań, tych takich właśnie potrzeb, nie wiem, zabawy, czy potrzeb, nie wiem, ktoś ma talent na przykład do grania na pianinie, na gitarze, na skrzypcach, to mu daje radość. I współmałżonek, wiedząc o tym, że to jest dla tej osoby ważne, można powiedzieć, robi też taką przestrzeń, ułatwia, wspiera.
Tutaj ważne jest takie wybalansowanie tego pomiędzy tym zrozumieniem i współczuciem, czyli na tym, co powinniśmy dostarczyć tej osobie. Czasami w danym momencie potrzebuje tego więcej i ta świadomość, że akurat teraz potrzebuje więcej, może być uszanowana, a balans pomiędzy tym, by stawiać jednak wymagania, bo przecież najczęściej osoby z ETN są dorosłymi ludźmi, mają swoje obowiązki. To nie może pójść w stronę całkowitego, bym powiedział, rozkraczenia się takiego życiowego i teraz ja mam potrzebę, więc wszyscy skaczcie wokół mnie. I też czasami no, nie można wykluczyć, że ktoś nie ma po prostu zwykłego egocentryzmu w sobie i zaczyna manipulować otoczeniem, bo ludzie z ETN mogą manipulować otoczeniem, jak i ludzie bez ETN.
No, każdy
z nas jest narażony na egocentryzm, więc ten balans jest bardzo istotny. Czasami właśnie dobrze go ustawić przy terapeucie, jeśli jest to możliwe, żeby z terapeutem zawrzeć pewne porozumienie, że ta osoba wykonuje swoje obowiązki, ale jeśli zgłosi jakąś pilną potrzebę, na przykład wtulenia się w koc i poleżenia w łóżku, to rodzina nie wpadnie w panikę, tylko jej tą przestrzeń na przykład da godzinę i nikt nie będzie wchodził do tego pokoju i ta osoba będzie miała swój moment wytchnienia, że damy jej jakiś czas ekstra, nie permanentny, ale właśnie dodatkowy, że z trochę większym zrozumieniem podejdziemy do trudności w terminowości, w jakimś dopełnianiu obowiązków na co dzień, ale z drugiej strony to nie może pójść w stronę totalnego chaosu.
Bo to by też nie rozwijało, nie zachęcało do podejmowania jednak pewnych działań, przekraczania troszeczkę swoich właśnie ograniczeń.
Dlatego właśnie trzeba to wybalansować. I pomalutku przechodzimy do duchowości, bo tutaj jest ogólnie bardzo podobny problem. Czy osoby z ETN powinny modlić się wiernie, czy powinny wstawać na przykład rano, co jest dobre, na modlitwę, czy mogą sobie nakładać jakąś ascezę i wymagania. I to jest taki temat, którym się zajmiemy po przerwie. Teraz chwilkę sobie odetchniemy, muzyka i przechodzimy do duchowości. kochani, więc ogólna zasada znowu będzie związana z pewnym zrównoważeniem. Żyjemy w ogóle w czasach, w których te wymagania ascetyczne, które obowiązywały przez wieki, niekoniecznie teraz wszystkich mogą dotyczyć, właśnie ze względu na to, że mamy pokolenie ludzi zranionych, żyjemy w Europie po strasznych kataklizmach, po Auschwitz, po 6 milionach ludzi zabitych ze względu na narodowość zwyczajnie, po strasznych stratach, wypędzeniach, śmierciach i mamy po prostu niedokochane pokolenia, które nie mają poczucia bezpieczeństwa i w związku z tym to, co było do tej pory taką złotą zasadą, że zaczynamy od ascezy, pracy nad sobą regularnie, niekoniecznie wszystkich obowiązuje, a osoby z ZNE szczególnie powinny być tutaj jakoś chronione.
Też można by powiedzieć, że jesteśmy i fizycznie słabsi, ponieważ kiedyś po prostu chcąc, nie chcąc było dużo więcej pracy fizycznej, dużo więcej przebywania w przyrodzie, z przyrodą. Teraz żyjemy, no tak troszkę można powiedzieć, że nawet fizycznie jesteśmy słabsi, więc też te możliwości są ograniczone. No taka po prostu prawda jest, nie ma co tego ukrywać. Nie wiem, potrzeba snu, potrzeba odpoczynku. Jesteśmy no, bardziej może, no nie mamy tyle sił fizycznych i to też trzeba wziąć pod uwagę, że tak jak kiedyś być może było bardziej możliwe dla ludzi takich zahartowanych, bo nie było innego wyjścia, to teraz jesteśmy bardziej delikatni.
I w związku z tym znów poruszamy się w tym balansie pomiędzy wymaganiem, a pomiędzy możliwościami i na pewno osoby ZNE powinny się, zresztą z drugiej strony jest to chyba złota zasada, módl się tak jak potrafisz i lubisz, a nie jak nie potrafisz i nie lubisz, ale staraj się modlić się w miarę regularnie i wiernie. Przy czym tutaj znowu osoby, które mają głębokie ZNE, jest im bardzo trudno utrzymać regularność. Jest dla nich bardzo istotne wysypiać się maksymalnie długo i nie wstawać wcześniej niż muszą. Więc tutaj na pewno znów powinniśmy wziąć poprawkę na to, by modlić się w sposób, który jakoś jest przyjemny, w sposób, który jest docieplający. Nawet utuleni w kocyk z herbatką w ręku przed ikoną, z jakąś ładną muzyką medytacyjną, tak żeby dostarczać sobie bliskości Bożej również poprzez zmysły, bo Bóg przychodzi przez świat materialny. Właściwie w nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy.
Tutaj no też takie pytania, myślę, że one już nas troszkę poprowadzą konkretnie.
Nie wiem, jakie chcesz, żeby przeczytać.
Bo tam właśnie było coś o trudnościach na modlitwie i że ktoś prosił o jakieś propozycje modlitwy. Czy nie mamy jakichś propozycji, jak się można modlić? To
no
byłoby
to mów,
dokładnie.
Mów.
Ja chciałam tego, to było fajnie sformułowane pytanie.
Nie wiem, gdzie ty to widzisz, więc teraz Monika będzie szukała w karteczkach, a ja będę śpiewał.
Dobrze.
Albo może nie będę śpiewał, natomiast powiem o tym.
O, jest. Znalazłam.
Już chciałam śpiewać. No.
Ktoś pisze, odnalazłem w sobie wiele cech ZNE. Szukam pomocy. Zacząłem chodzić na terapię. W trzeciej części było dużo praktycznych wskazówek do pracy samodzielnej. Zainteresował mnie zwłaszcza temat modlitwy. Osobiście mam z tym wielki problem. Próbowałem kontemplacji, lekcja divina, codzienna lektura czytań mszalnych, różaniec, również modlitw klasycznych jak Ojcze Nasz. Nie zaspokajają jednak moich potrzeb. Bóg jest wtedy odległy. Modlitwa taka jest dla mnie wysiłkiem i nie zaspokaja mojej potrzeby kontaktu z Bogiem. Myślę, że to jest bardzo ważne zdanie.
No właśnie, trzeba modlitwa? W takim razie tak. Iść za swoim węchem, zmysłem, tak jak to Franciszek mówi, że owce mają zmysł węchu i idą za pasterzem. Za pasterzem i tutaj też każdy z nas ma swoje dojście do Boga i w sumie też i do kontemplacji.
To jest kolejne piękne zdanie dalej o tej samej osoby. Najbliższą więź czuję z Jezusem. Jego miłość do ludzi, do mnie działa na mnie dobrze kojąco. Czyli doświadczenie takiej właśnie miłości osoby Jezusa jako tego właśnie, który jest taki bliski. Czyli szukać, tak jak Marcin powiedział, tego, co dotyka twojego serca. Może być tak, że w tym momencie na przykład, nie wiem, modlitwa nawet jednym wersetem czy jakimiś takimi fragmentami z Biblii, które mówią o czułości, o miłości. Można mieć nawet takie powypisywane kilka, które akurat mnie szczególnie dotykają. I mogę się po prostu chwilkę z tym fragmentem być, tak? Jeżeli choćby cię matka porzuciła, ja ciebie nie porzucę na przykład, prawda? Jesteś mi bliski, trzymam cię w swoich ramionach. Są bardzo piękne fragmenty ze Starego i z Nowego Testamentu.
Właśnie pewna siostra przysłała do nas swoje świadectwo, jak mając ZTN radziła sobie, jak brała pewne fragmenty z Pisma Świętego, które przynosiły jej pokój i ciepło.
Dokładnie tak.
W ogóle przy tej okazji bardzo, bardzo Was prosimy, byście przysyłali do nas swoje pomysły, swoje sposoby rozwiązania na zaprzyjaźniania się z Zenkiem, ocieplania Zenka. Mamy świadectwo, informacje od ludzi, takie na przykład techniczne. Myśmy nie wiedzieli o tym, że ciężka kołdra pozwala komuś lepiej zasypiać. Są specjalne kołdry, które dają wrażenie przytulenia. I
to są takie obciążające.
Obciążające w sensie pozytywnym. I pod tymi kołdrami się niektórzy lepiej znacznie zasypiają i czują się dociepleni i bardziej zrelaksowani, bo tego im brakowało w dzieciństwie i teraz potrzebują. Ja zresztą też tak mam, więc...
Ponieważ to się też wiąże z pewnym takim niedostymulowaniem.
Więc chodzi o to, byście te wszystkie informacje nam przysyłali. Mamy w planach, chyba już na pewno wydamy jakieś wydawnictwo, Fundacja Teozis, wydawnictwo może z płytą, z medytacjami pod kątem ZTN specjalnie dla Was. Może to jest dobry pomysł, żeby coś takiego wydać i chcielibyśmy Was prosić o świadectwa z takim przeznaczeniem, że my to wykorzystamy. Oczywiście anonimowo, ale chcielibyśmy Wam wszystkich pomysłów tych więcej dostarczyć.
To... Jeszcze do tego, co było przed nawiasem, Marcin mówił właśnie o tych fragmentach z Pisma, ale to może być też jakiś taki medytacyjny obraz. Ktoś też opowiadał, że na przykład modli się w ten sposób, że wyobraża sobie, że po prostu siedzi przy Jezusie, trzyma głowę na Jego kolanach i jest jakoś tam dotykany, przytulany i już. I to też może być modlitwą. To nie musi trwać długo, może być 10-15 minut.
Generalnie modlitwa jest takim działaniem, które możemy w bardzo różny sposób definiować. Ale jeśli Bóg jest miłością, to właściwie każde działanie, które wprowadza cię w miłość, wprowadza cię w Boga, jest jakąś formą modlitwy. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że modlić się to jest coś robić albo coś myśleć. Modlić się to jest być i wchodzić w miłość. I to się może dziać w bardzo różnych sposoby. Ktoś z ZTN może mieć kłopot z kontemplacją, bo będzie miał natrętne myśli czy naturę skrupulancką i będzie wchodził w kontemplację w taki sposób, że zamiast mieć doświadczenie bliskości Boga, będzie się męczył, będzie walczył z głową, stosował nawet jakąś przemoc wobec siebie. A będzie ktoś, kto naturalny sposób będzie już kontemplował, że dla niego kontemplacja jest jak usiąść przy kominku na fotelu na biegunach i już się grzać obecnością i relacją z Bogiem. Więc nie ma w zasadzie jednej zasady. Jest zasada taka, to co cię wprowadza w miłość, to co cię wprowadza w łagodność, co cię nie straszy, nie rodzi napięcia, co pozwala ci przeżyć lepiej dzień, to jest dobre. I rzeczywiście kierownik duchowy tutaj powinien mieć świadomość, że ma do czynienia ze specyficzną osobą, bo na przykład asceza. W przypadku osób ZTN asceza będzie taka trochę odwrócona. Wiemy, że na przykład mówiliśmy o takiej kiedyś i zresztą w książce Świątynia piszemy o tym obrusie, który ma cztery końce i jest na jednym końcu jest chęć posiadania, na drugim końcu jest wielka radość, że się ma i że to powinniśmy troszeczkę umartwiać. to w przypadku osób z ZNE one nie powinny iść drogą takiej ascezy, w której się ogranicza i odmawia sobie, bo te osoby już w dzieciństwie miały zbyt wielkie ograniczenia i odmowy. Dla nich ascezą może być coś kompletnie innego, ponieważ mają wyrzut sumienia, gdy o siebie zadbają, to dla nich ascezą może być decyzja, że raz w tygodniu robią sobie kąpiel w ciepłej wodzie z olejkami, świeczką i że sobie poczytają kryminał. I to może być dla nich asceza chrześcijańska, dlatego, że to jest coś dla nich trudnego, że odpoczynek jest dla nich czymś trudnym, bo sobie go odmawiają i mają od razu poczucie winy. Że zrobić sobie coś przyjemnego jest dla nich dużo trudniejsze niż katować się i zrobić coś dla innych. Więc ta asceza może mieć zupełnie odwrotny kierunek. Tutaj jest fajne pytanie. Jak się ma zespół niezaspokojenia emocjonalnego do wiary chrześcijańskiej, na przykład bycia jak dziecko, przypowieści o ciężarze? Kto jest niezaspokojony emocjonalnie? Dziecko, które oddycha pełną piersią, czy dorosły, który powstrzymuje i kisi emocje, bo nie wypada? I tutaj jeszcze w tym samym nurcie pytanko. Problem pomieszania ZNE z tak zwanym dzieciństwem duchowym, często dawanym jako jeden z wzorów duchowości, duchowość małej Tereski. Tu może powstać dla niektórych trudność, gdzie przeprowadzić granice. No tutaj trzeba koniecznie to rozróżnienie zrobić, ponieważ dzieciństwo duchowe jest jedną z najbardziej dojrzałych postaw w duchowości. Paradoksalnie jedną z najbardziej wymagających postaw w duchowości i bynajmniej nie ma nic wspólnego z infantylizmem jakimś.
Takim właśnie kwietyzmem.
Z kwietyzmem. Jestem dziecko i wszystko się dzieje samo. Dzieciństwo jest postawą, która jest postawą dojrzałą i wymagającą. Natomiast ZNE jest postawą wynikającą z pewnego zaburzenia emocjonalnego. To nie jest postawa dojrzała. To oczywiście nie jest wybierana przez nikogo, ale to nie jest coś... To nie jest coś, co jest czymś docelowym i może jakby no, będzie w takim razie mam ZNE, no to dzieciństwo Boże jest dla mnie rozwiązaniem. Nie. ZNE jest deficytem, brakiem.
Tak, te emocje nie doznały tego zaspokojenia, one zostały zablokowane. Nie mogły dojrzeć i tutaj jest ten cały proces właśnie dojrzewania, zaspokajania, ale to, tak jak Marcin mówi, jest, można powiedzieć, trochę inna ścieżka niż ścieżka dzieciństwa tego duchowego, które polega bardziej na pewnej właśnie, tak jak Marcin mówi, dużej dojrzałości.
Zaufaniu.
I totalnego zaufania. To jest trochę
inny To są kierunek. Różne porządki. Dlatego nie mieszajmy tego, kochani, żebyśmy nie spłycili drogi dziecięstwa duchowego. Trochę jest to duchowość pustych rąk, którą my żyjemy i przyjaciele miłości miłosiernej się nią karmią. Mamy 4 stopnie rekolekcji na ten temat. Jest to droga rzeczywiście pokazana przez Tereskę od Dzieciątka, Jezus przez Franciszka, ale to jest w dobrym słowa znaczeniu górna półka duchowości.
Trzeba, może powiedzieć, wiele przejść, wiele zdobyć, wiele mieć, żeby potem wchodzić w tą prostotę dzieciństwa, pewnego zostawienia, zaufania. To jest pewna droga, pewien proces właśnie jakby w innym porządku.
Oczywiście jest to światło dla wszystkich, dla osób zdrowych i dojrzałych emocjonalnie, jak i dla osób ZNE, ale żeby wejść w głębokie dzieciństwo duchowe, trzeba wyleczyć ZNE, bo gdy pójdzie się, że tak powiem, na skróty i zacznie się objawy ZNE nazywać dziecięstwem duchowym, to się doprowadzi do pewnej karykatury i ogromnego spłycenia tej duchowości. No i ostatnie pytanie dzisiaj, które mamy. Jedyna moja relacja, w której pękłam i pozwalam, by mnie karmiła, to relacja z Bogiem. Doświadczam jednak pewnego rozdwojenia, rozbicia między tym, do czego w moim odczuciu zaprasza mnie Pan Bóg, a tym, co słyszę w kościele konfesjonalnym i co słyszałem we wspólnocie. Wszędzie wybrzmiewa, że mam być dla innych, służyć, wymagać od siebie i trzeba przyznać, że jestem w tym naprawdę dobra. Potrafię się zużyć do końca. Gdy siadam z Panem Bogiem, słyszę coś zupełnie innego. Słyszę, że mam z siebie traktować, jakbym istniała, że mam siebie zauważyć, że mam siebie traktować z miłością, próbować przyjmować, że służba to efekt uboczny miłości. No, nic dodać, nic ująć.
Może powiedzieć, że pytanie zarówno zawiera odpowiedź i to jest bardzo cenna i bardzo trafna odpowiedź. To, co ta osoba, to, co słyszysz, to jest dokładnie tak, jak mówi Bóg. Tak naprawdę mówi do każdego w ten sam sposób, ponieważ nie możemy tylko dawać. To jest tak, że żeby dawać, trzeba tak samo brać. Musi być pewna równowaga. Też jest tak, że jeżeli my się wyniszczamy dla innych, to co z nami? Przecież Bóg nam powierzył nas samych. My także wymagamy, tak jak inni jesteśmy, wymagamy opieki, troski, zauważenia. Więc my też jesteśmy tą osobą, którą trzeba się zająć, którą trzeba podjąć. Mamy prawo i obowiązek zająć się samymi sobą. W pewnym sensie też mamy taki obowiązek.
A więc, kochani, trzeba uważać na takie środowiska kościelne, w których tych wymagań jest za dużo. Są pewne takie środowiska, które... Nie mówię, pewnie wszystko jest dla wszystkich i każdy znajdzie swoje dobre miejsce, ale osoby z ETN powinny bardzo uważać na miejsca, gdzie jest autorytaryzm, gdzie są zbyt wysokie wymagania, gdzie nie ma ciepła, a jest trochę takiego szorstkiego prowadzenia. Być może, że dla niektórych to jest potrzebne, ale na pewno osoby z ETN powinny na takie miejsce uważać. Poza tym, mając tendencję do nieustannego zarabiania na miłość i spłacania długu jakiegoś, nie wiadomo jakiego, osoby z ETN rzeczywiście jak klucz do zamka czasem pasują w tych środowiskach, które się zajmują służbą, ale okaże się, że to będzie służba, która je wyniszcza i tak naprawdę przywołajmy wspaniałe słowa świętej pamięci księdza Grzywocza, a może nie świętej pamięci, bo ciągle ciała nie odnaleziono, że żeby dawać, trzeba przyjmować i że naprawdę każdy z nas, aby kochać, potrzebuje być kochany i ta równowaga u osób z ETN była zachwiana, zaburzona i najpierw trzeba trochę przegiąć w drugą stronę, żeby później dojść do równowagi.
A może nawet nie przegiąć, tylko że jeżeli to twoje wewnętrzne dziecko było gdzieś niezauważone, zaniedbane, porzucone, niedopieszczone, może być jakieś takie, no właśnie, nie dostało tego, czego mu potrzeba, to jest taki moment, że jeżeli nadal robisz to samo, czyli porzucasz siebie kosztem innych, kiedy właśnie nie dbasz o siebie, to twoje dziecko nadal jest dzisiaj porzucone, samotne, można powiedzieć niewysłuchane, niezaspokojone. I no to oczywiście w duchowości to są ważne kierunki. Służba innym, oddanie siebie. Ale zobacz, czy twoje dziecko nie potrzebuje, aby mu usłużyć? Czy dziecko w tobie nie potrzebuje, aby otoczyć je troską, aby je wspomóc, aby je nakarmić, aby je, nie wiem, pocieszyć, aby je, nie wiem, wystawić na relacje. Zobacz, co się dzieje z tobą po prostu, z tobą w środku.
I cóż, w ten sposób doszliśmy do ostatniego pytania. Zgodnie z tym, co mówiliśmy, powtórzymy wam, zdaje mi się, że 5. audycję. Nagramy ją jeszcze raz i wyemitujemy. Zapowiemy to tak, że znajdziecie w internecie, czy na Facebooku, na stronie Fundacja Teozis, czy w innym miejscu. W każdym razie no, trochę pobyliśmy z wami.
Właśnie chciałam powiedzieć, że dziękujemy wam bardzo, bardzo, bardzo za bycie z nami, za towarzyszenie, za wsparcie. No i mam nadzieję, że tak jak potrafiliśmy, z jakimś pożytkiem dla was. Także weźcie co dobre, co wam nie pasuje, zostawcie. nie trzeba, że tak powiem, tutaj wszystkiego przyjmować, ale no, tak jak potrafimy, staramy się służyć, dzielić.
Dbajcie o siebie.
Właśnie.
Jeszcze dobre, raz was zachęcamy, bardzo was zachęcamy do tego, by tu podzielić się z nami, czy na Facebooku do fundacji napisać Fundacja Teozis, czy do biuro@fundacjateozis.pl, czy na gajdy.pl, tak jak macie nasze adresy. Wysyłajcie swoje świadectwa, wasze refleksje. Mamy nadzieję, że powstanie z tego coś fajnego i może uda nam się to wydać. Mam myśl, że razem z płytą do medytacji. Też chcę powiedzieć, że książka Świątynia, którą wydaliśmy niedawno, ma płytę z medytacjami i ta płyta, zdaje się, że już mamy echa takie, bardzo dobrze działa. Dużo miłości tam ludzie doświadczają podczas czytania i czytania tej książki, słuchania tej płyty. Cieszymy się, bo w sumie o to chodziło. I jeśli chcecie, również z tego skorzystajcie. I teraz co? Chwilę się pomodlimy, pobłogosławię was na koniec. I do usłyszenia przy następnych audycjach. Nie wiemy jeszcze, na jaki temat. Boże, Tobie chcemy powierzyć tych wszystkich naszych braci i siostry, którzy rozpoznają w sobie cechy zespołu niezaspokojenia emocjonalnego. Chcemy Tobie powierzyć ich serca, wrażliwe serca, spragnione miłości. Ty jesteś życiem. Udzielasz się od wewnątrz. Każdy z nas ma w sobie źródło. Zechciej, o Panie, pomóc nam to źródło odnaleźć. Niech każdy spragniony, który zacznie poszukiwać w swoim sercu tego źródła, odnajdzie je dzięki Twojej łasce. Wlej swój pokój, wylej swoje życie, daj cierpliwość naszym małym braciom i siostrom, cierpliwość do siebie samych, daj mu ukojenie i ciepło, umiejętność zadbania o siebie. Odbieraj im wstyd, który przez wiele lat często zawładnął ich sercami. Pokaż im, że nie mają się czego wstydzić, że Ty ich widzisz i są piękni. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Do usłyszenia, kochani. Z Bogiem.